W naszym studiu goście profesor Wojciech Skóra, Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I nasz ulubiony regionalista Tomasz Urbaniak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie mówię, że profesor nieulubiony, bo to, żeby to tak nie zabrzmiało. Panowie, chciałem was zapytać, na początek może pana profesora, bo to chyba pan jest autorem tego nowego profilu facebookowego Historia Słupska, czy się mylę?
Nie, nie myli się pan. Rzeczywiście 1 listopada zeszłego roku, no czyli właściwie dwa miesiące temu, założyłem właściwie bez jakichś większych namysłów tę stronę na Facebooku. No i dzisiaj ma 6 tysięcy uczestników. To rzeczywiście jest pewien fenomen. Nie spodziewałem się takiej reakcji.
A po co ta strona w ogóle powstała? Po co ten profil powstał?
Żeby sprawdzić, jakie jest zainteresowanie historią Słupska w naszym regionie, w mediach społecznościowych. No, jestem niemal pewien, że gdyby założyć stronę medycyna w Słupsku, czy prawo w Słupsku, czy geografia w Słupsku, takiego odzewu by nie było. Rzeczywiście, jak się okazuje, ludzie historią żyją, no bo tożsamość każdego z nas to jest nasza przeszłość. I wszyscy jesteśmy własnymi wspomnieniami i własną przeszłością. Dotyczy to również zbiorowości ludzkich, takich jak dzielnica, a zwłaszcza miasto.
Tomek Urbaniak, ty jesteś też z jednym, mogę powiedzieć, moderatorów czy uczestników dyskusji?
Nie jestem uczestnikiem dyskusji, bardziej profesor mnie zaprosił, chyba byłem drugą osobą, która tam się włączyła i też jestem zaskoczony tym fenomenem. Strzałem w dziesiątkę było otworzenie tej grupy jako otwartej, czyli każdy może być tak naprawdę tam autorem postów. Do tej pory w Słupsku mieliśmy grupy, ja sam miałem kilka takich, nie grup, tylko właśnie fanpage'ów, które...
Dawny Słupsk, przedwojenny Słupsk.
Ja miałem też historyczny Słupsk i wiele innych takich właśnie fanpage'y. Ale to właśnie na tym polega fanpage, że ja jestem sam autorem i ludzie ewentualnie mogą tylko i wyłącznie komentować. I strzałem w dziesiątkę było właśnie zrobienie tej grupy otwartej. Ludzie zaczęli otwierać swoje albumy, przypominać sobie różnego rodzaju historie. Bardzo, że tak powiem, mocno uczestniczyć w tych rozmowach. Tam naprawdę jest olbrzymi ruch i nawet już jestem tego zdania, że tam już nie sposób nad tym zapanować. Ja dziennie widzę naprawdę potężne ilości materiałów, rozmów, różnych
dyskusji. Są dyskusje, skąd to zdjęcie, co tam widać,
dokładnie.
Co dostrzegacie, jak obstawiacie. To jest dość ciekawe.
Tak, wiele osób poznaje miasto, bo okazuje się nawet z tych dyskusji wynika, że wiele osób, pani profesor też to zauważył, pisze, że jest dopiero 5 lat Słupszczaninem i on by chciał poznać to miasto, że go to bardzo interesuje, a w jakim on domu mieszka, a dlaczego tak się wydarzyło. I ludzie uczą się historii, bo ta historia tak naprawdę no nie jest tak na co dzień jakoś mocno dostępna, nawet gdybyśmy zauważyli strony miejskie czy ogólnie strony internetowe, nie ma takich stron historycznych, które tłumaczą historię Słupska.
Powiem więcej, pan profesor to nawet uważa dość ostro, że trochę historia jest ignorowana w dziejach miasta obecnie.
Myślę, że jest w tym jakaś część prawdy, dlatego że nawet tutaj na tym, właśnie na tej grupie widać, że ludzie tej historii nie znają i jest bardzo wielka potrzeba, żeby tą historię ludziom po prostu podawać, żeby znali tą historię. Książki, które wychodzą i pan profesor wydaje i wielu innych autorów, jest tego za mało, tak? Bo ludzie mają większą, widać, ochotę na poznawanie tej historii. Ta historia jest bardzo zagmatwana, niepoznana, przez wiele lat zakłamywana. No i warto by było tą historię po prostu rozwijać.
Ja zauważyłem, że pojawiają się zdjęcia chyba z prywatnych domowych archiwów i to jest rzecz naprawdę bardzo unikatowa, bo pewnie pan profesor i ty, Tomek, jako regionalista też, małe są szanse, żeby do takich archiwów dotrzeć, no bo nie wiemy, gdzie szukać.
No więc właśnie ta strona była pomyślana tak, żeby do tych archiwów dotrzeć w sposób nieinwazyjny. No ludzie sami zapraszają niejako do owych archiwów. Chociaż tu była mowa, pan Tomasz powiedział o książce, o historii Słupska, o książkach o historii Słupska. Ja powoli skłaniam się do poglądu, że być może książki są potrzebne, ale to są takie badania podstawowe. Tak naprawdę chyba... punkt ciężkości przenosi się do mediów internetowych. No,
dobrze, ale czy profil na Facebooku, nawet najbardziej oblegany i najbardziej aktywny, zastąpi publikację naukową, zweryfikowaną, zbadaną, opisaną i przeanalizowaną?
Zdecydowanie nie zastąpi, dlatego powiedziałem o tak zwanych badaniach podstawowych. To powinien być fundament, ale budynek na fundamencie można stawiać już dowolny.
Pewien kontent dostajecie jako historycy i zawodowcy, i trochę półzawodowcy, no bo są materiały, do których byście po prostu nie dotarli.
Dokładnie, chociaż no to są materiały fotograficzne, chociaż są też drobne wspomnienia, to potwierdzam.
I wideo też się pojawiają. Wprawdzie to są lata 90., 82 roku dzisiaj widziałem film. Ktoś wrzucił dosłownie 11 sekund z ulicy Szczecińskiej. To jest naprawdę coś unikatowego moim zdaniem, bo kamera wówczas, stan wojenny obowiązywał, przypominam. To jest rzadkość.
Tak, ale to są obrazki. Natomiast ja jakiś czas temu zadałem, to był balon próbny, pytanie, dlaczego prezydent Biedroń wygrał wybory w naszym mieście i w latach 2014-18 rządził tym miastem, i od razu odezwały się głosy: nie wprowadzajmy tu polityki. Czyli gdy ja zadałem normalne pytanie badawcze, dlaczego w danym mieście dana osoba zostaje prezydentem, to odzywają się głosy: nie ruszajmy tego. No niestety, jeżeli piszemy historię, to są podstawowe rzeczy, tego typu pytania się zadaje. Dlaczego stało się to, a nie coś innego? Dlaczego na przykład Słupsk jest uważany za miasto lewicowe? To jest pytanie badawcze, ale ludzie wolą prezentować swoje fotografie rodzinne, aniżeli dyskutować na ten temat.
No to jest sympatyczniejsze pewnie pochwalić, że mam zdjęcie unikatowe i tak dalej, i tak dalej.
Łatwiejsze.
Tomek, ciebie coś zaskoczyło w tych publikacjach?
Myślę, że słuchacze wiedzą, i ty, Przemku, że ja zbieram zdjęcia, interesuję się ogólnie Słupskim od dawna.
Kiedyś mi powiedziałeś, że gdybyś miał wszystkie zdjęcia przejrzeć, to by życia zabrakło.
No tak, bo mam ich ponad 100 tysięcy, a więc jest ich sporo. I teraz, jeśli danego dnia ludzie wrzucają z albumów kilkadziesiąt zdjęć, to dla mnie jest to naprawdę duże, że tak powiem, obciążenie, bo ja to śledzę i ja przez ostatnie, powiedzmy, 5 lat nie widziałem w całości tego okresu tyle zdjęć, ile tu pojawia się w ciągu tygodnia, tak? Bo są to zdjęcia naprawdę, mówię o nowych zdjęciach, bo ciężko już mnie zaskoczyć jakimś nowym zdjęciem, a tu ludzie rzucają zdjęcia naprawdę z dużej rozpiętości, bo są zdjęcia nawet z lat 40., jest ich nawet sporo, są to ruiny miasta, są różnego rodzaju wydarzenia, są no, różne budowy, a więc mnie akurat ta część historii interesuje. Mieszkańcy opowiadają swoje przeżycia z tym związane, jak zastali miasto. Nawiązałem na przykład wczoraj kontakt z rodziną człowieka, który był pracownikiem przymusowym w Słupsku. Mają po nim materiały, umówiłem się na rozmowę, a więc ja tak naprawdę bardzo mocno czerpię z tego pomysłu pana profesora i z ludźmi dyskutuję bardzo dużo. Oczywiście staram się nie psuć tej zabawy, jak tam ktoś podaje jakieś zdjęcie i pyta się, gdzie to jest zrobione, aczkolwiek bywa tak, że ja sam nie wiem. Niedawno ktoś rzucił właśnie zdjęcia z pochodu z ulicy Tuwima. Mało osób sobie zdaje właśnie sprawę, że poza Starówką było wiele innych obszarów, które były mocno zniszczone. Ulica Garncarska, Tuwima, ulica Lutosławskiego. No i takie zdjęcia się pojawiają i ja często sam muszę główkować, gdzie to zdjęcie jest zrobione, bo gdzieś tam z dala widać jakiś urywek, jakiś budynek stoi. Bo pomimo, że wiele budynków przetrwało II wojnę światową, no, wskroczenie armii radzieckiej i ogólnie tą całą zawieruchę wojenną, to i tak były później wyburzane i nieraz ciężko mi jest nawet znaleźć, że tak powiem, odpowiedź na te pytania.
No ale to też się rozwija w takim kierunku, którego chyba nie podejrzewaliście, bo pojawiają się tak, po pierwsze zdjęcia albo grafiki kolorowane już w nowych technikach i są też zdjęcia poprawiane, koloryzowane przez sztuczną inteligencję i na przykład zdjęcie Bramy Holsztyńskiej poprawione w ten sposób, tutaj na przy ulicy Grodzkiej, no naprawdę robi piorunujące wrażenie.
No to wskazuje, jak szeroka jest pasja historyczna w naszym mieście, ile osób naprawdę się tym interesuje i bawi. Chociaż ja uważam, że to jest troszeczkę niezagospodarowany obszar. Tę aktywność można by fajnie ukierunkować, bo zabawa zdjęciami jest oczywiście interesująca i fajna. No, żyjemy w cywilizacji obrazkowej, gdzie ludzie widzą świat przez pryzmat obrazów. ale jednak treści byłyby tu istotne, żeby nasze miasto wreszcie zrozumieć. No, zrozumienie miasta to jest zrozumienie jego przeszłości, bo ten, kto nie zna przeszłości, nie będzie mógł przewidzieć czy zaplanować przyszłości i wciąż kładę na to nacisk, że gdyby te wielkie zainteresowanie ukierunkować, bylibyśmy po prostu mądrzejszą społecznością, aniżeli jesteśmy.
A może to jest dopiero pierwszy etap, bo na początku zdjęcia, trochę zabawy kolorami i sztuczną inteligencją, a potem może zajrzenie do rodzinnych archiwów i pewne dokumenty, które mogą nam się wydawać prozaiczne i nieciekawe, a z punktu widzenia badań historycznych mogą rzucić kompletnie nowe światło na pewne wydarzenia, procesy czy na funkcjonowanie jakichś instytucji.
Tak, to może być zasiew rzeczywiście, chociaż ja nie mam złudzeń. Tego typu strony powstają, rozwijają się jak grzyby po deszczu, a potem po prostu giną, jak przedwojenny Słupsk czy powojenny Słupsk, które już funkcjonują dychawicznie na Facebooku, albo na przykład strona ziomkostwa słupskiego, która również istnieje.
No, ale tam jest chyba na naturalny proces po prostu wymierania tych, którzy byli tym zainteresowani. No, nowe pokolenie niemieckie już w szczątkowej części interesuje się dawnymi ziemiami, jakimś tutaj, jakąś spuścizną czy historią pochodzenia swoich dziadków czy pradziadków.
To prawda, chociaż ja na przykład jestem bardzo zainteresowany YouTube'em i możliwościami przekazywania wiedzy przez YouTube. Tam chociażby profesor Antoni Dudek ma świetny cykl wykładów o historii najnowszej Polski. Myślę, że gdyby tutaj położyć nacisk na właśnie mówienie o historii Słupska, gdy ludzie, którzy znają historię Słupska, nagrywają cykl wykładów, po nich są dopiero dyskusje, to dopiero mogłoby być naprawdę interesującym elementem edukacyjnym i wymianą informacji, bo to jest już ten wyższy poziom rozumienia rzeczywistości, gdy fachowiec mówi, a pozostali wypowiadają się na temat tego, co usłyszeli.
To może będzie kolejny krok, ale 6 tysięcy obserwujących to jest naprawdę wyśmienity wynik. Ja nie jestem może zapatrzony w cyfry i w liczby, ale to naprawdę pokazuje skalę zainteresowania. Tomek, jeszcze chciałem cię zapytać o jedną rzecz, bo mignęło mi gdzieś między uszami, że ty się szykujesz do nowej publikacji, to prawda?
Tak, ale jeszcze szczegółów bym nie chciał zdradzać, ale na pewno będzie w tym roku.
W tym roku będzie?
Tak.
I to będzie książka dokumentalna?
Nie, to będzie trzeci tom Anno Domini.
Anno Domini. Po jakiej przerwie wracasz do tego?
13 lat.
Oj. Ale dzisiaj już mówiliśmy w programie, że po 2007 roku obiecano remont Sułkowskiego, ulicy Sułkowskiego i w tym roku ma się wydarzyć, więc 17 lat jak z bicza strzelił, 13 lat w przypadku twojej publikacji. Trzymamy kciuki, żeby to się udało. Gratuluję panie profesorze pomysłu. Tomek, tobie współpracy. Proszę zajrzeć na historię Słupska w mediach społecznościowych. Może trzeba to rozwinąć dalej, nie tylko na Facebooku, ale też na innych mediach, ale rozumiem, że to wymaga dodatkowego zaangażowania, a doba ma tylko 24 godziny i nigdy nie będzie więcej, a trzeba trochę spać, nie? Profesor Wojciech Skóra, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, dziękuję bardzo. I Tomasz Urbaniak, regionalista, dziękuję.